Drodzy Bratestwo, zacznę od pytania. Czy czujemy się radośni? Jesteśmy radośni?
Jesteśmy, no pewnie, że tak. Co widać i po naszych twarzach, po naszych obliczach, po naszych uśmiechach, po naszych rozmowach, po naszym wspólnym przebywaniu. No właśnie, czy ta radość właśnie, którą odczuwamy dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj, czy tak samo tą radość odczuwamy w naszym życiu? Każdego dnia. Z czego ona wypływa? Co jest podstawą naszej radości tak naprawdę? Powiemy sobie właśnie w naszych dzisiejszych rozważaniach. Stąd tytuł naszego tematu krótko. Radość. A możemy nawet podkreślić i dodać więcej. Radość w Panu. Radość w Panu. Bo powiemy sobie, jak ogólnie świat także postrzega kwestię radości, jak cielesny człowiek spogląda na kwestię radości, a jak chrześcijanin powinien spoglądać na tą radość i czy rzeczywiście takimi powinniśmy być. Czy ona jest ważną w życiu każdego człowieka? No właśnie, dwa teksty przyjmiemy sobie za podstawę do naszych dzisiejszych rozważań. List do Filipian, 4 rozdział, werset 4, bardzo dobrze nam znany. Werset i słowa w nim zapisane. Pierwszy list do Filipian, 4 rozdział, werset 4. Apostoł Paweł pisze: radujcie się zawsze w Panu. Mówię ponownie, radujcie się. Dwa razy podkreśla tą rzecz. Radujcie się zawsze, ale znów też podkreśla w Panu. Radujcie się zawsze w Panu. No i jeszcze jeden tekst, ponieważ powiedziałem, że dwa teksty będą podstawą naszych rozważań. Ten sam apostoł Paweł podkreśla te same słowa w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale i w wersecie 16. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 16. Mówi krótko apostoł Paweł. Zawsze się radujcie. Zawsze się radujcie. Drodzy braterstwo, a więc apostoł Paweł zwraca uwagę na tą radość jako na coś ważnego w życiu chrześcijanina. Powiedzieliśmy sobie w tym pierwszym wersecie, który odczytaliśmy, że aż dwa razy wymienia tą kwestię i mówi radujcie się i znów podkreśla radujcie się zawsze w Panu. Mamy się radować. Kiedy czytamy list do Galacjan, 5 rozdział, werset 22, także bardzo dobrze nam znany werset, gdzie czytamy o owocach Ducha Świętego, tam czytamy takie słowa. Galacjan 5:22. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara. Radość jako owoc Ducha, który powinniśmy w sobie kształtować, wypracowywać, pielęgnować. Coś, co powstaje od pewnego zalążka, aż rośnie do wspaniałego owocu. Kiedy zobaczymy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział i werset 16, Pan Jezus mówi takie słowa. Ewangelia Świętego Mateusza, 7 rozdział, werset 16. Chcąc powiedzieć swoim uczniom, wiernym na całe wieki przyszłe, jak ważną rzeczą jest wypracowywanie w sobie owoców Ducha. No i mówi Pan Jezus takie słowa. Po ich owocach poznacie ich. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z ciernia albo z ostu figi i tak dalej, i tak dalej. Po ich owocach. I takim Pan Bóg będzie między innymi kryterium się kierował. Jakie owoce wypracowałeś, moje dziecko, w swoim poświęconym życiu? Dobrze, ale czym jest radość? Chciałbym dla kontrastu podać dwie króciutkie definicje i obiecuję, że to będzie tyle definicji w tym wykładzie. Już więcej, nie będziemy więcej ich czy innych podawać. Według słownika polskiego radość to jest uczucie wielkiego zadowolenia, uczucie wesołości. Jest to wesoły nastrój, jest to uciecha, rozradowanie, szczęście, cieszenie się życiem. Ale tutaj już koniec tego cytatu z tego słownika. Czy w taki sposób, tak jak przeczytaliśmy według tej definicji, ma być pojmowana radość chrześcijanina? Jako zadowolenie zewnętrzne, wesołość, wesoły nastrój, uciecha, rozradowanie, szczęście, cieszenie się życiem? To jest podstawą radości chrześcijanina? Zobaczmy teraz definicję, którą podaje nasz pastor Johnson.
a zapisano mi w Teraźniejszej Prawdzie, numer 419 w Epifanicznym tomie pierwszym, 284 strona. I pisze tak, radość to jest zaleta serca i umysłu. Zaleta serca i umysłu, która wyraża triumf lub szczęście, zadowolenie, ale czego? Ducha. Triumf lub szczęście, zadowolenie ducha. Jest to radosne usposobienie serca i umysłu. Nie pisze tu nic brat Johnson i Słowo Boże, nie pisze tutaj o wesołości, radości, o tym, co jest cielesne, co wypływa z ciała, z przyjemności doczesnych tego świata. O tym tutaj nie pisze, ale opisze o zadowoleniu, o szczęściu, o radości wypływającej z umysłu, z serca, z ducha Bożego, który powinien być w nas, z ducha. Zatem do kogo zwraca się apostoł w naszym tekście podstawowym, który odczytaliśmy w liście do Filipian, 4 rozdział, werset 4? Zobaczmy. W tymże samym liście apostoł Paweł w liście do Filipian, 4 rozdziale i w wersecie 1 adresuje te słowa do pewnej grupy osób. I mówi tak. List do Filipian, 4 rozdział, werset 1. Dlatego moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani. Zwraca się do kogo? Do braci. Do braci i sióstr oczywiście, nie tylko do samych braci. Do braci i sióstr, których bardzo umiłował. Ale zwróćmy uwagę, jakie wspaniałe słowa. Dlatego moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości. Dla apostoła Pawła bracia i siostry byli tą radością. Moja korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani. Czy to mogą być lepsze pozdrowienia skierowane do braci i sióstr? Jak skierować takie serdeczne pozdrowienia i przekazać pozdrowienia do moich kochanych braci i sióstr, moich umiłowanych? Jak mówi apostoł Paweł, moja korono, tak trwajcie w Panu? No wspaniałe słowa wyrażające miłość, jednocześnie radość z faktu posiadania przez apostoła Pawła w tym wypadku tych umiłowanych braci i sióstr. Brat Hedman napisał takie słowa, że radość jest przywilejem ludu Bożego. Radość jest przywilejem ludu Bożego. I znów podkreślmy, że chodzi o tą radość wynikającą od Pana. Radość w Panu jest przywilejem ludu Bożego. Świat, nie znając Pana Boga, nie znając Pana Jezusa, nie znając prawdy, nie postępując według Ducha, według Słowa Bożego, nie może odczuwać prawdziwej radości. Nie może odczuwać i jej nie odczuwa. Ich radość wynika, tak jak przeczytaliśmy wcześniej, z tej definicji właśnie świeckiej. Z tego, jaka dzisiaj była fajna zabawa, jak dobrze spędziłem weekend, co zrobiłem, a może gdzie byłem, a może z kim się bawiłem, a ile wypiłem i tak dalej, i tak dalej. Przyjemności doczesne, przyjemności tego świata. A w jaką grę grałem, a jakie osiągnięcia zdobyłem i tak dalej, i tak dalej. Jest to jedna z łask charakteru, radość. Jedna z łask charakteru, jest to łaska trzeciorzędna. Nie będziemy w tej chwili wymieniać, jak powstają te łaski trzeciorzędne, drugorzędne, ale pamiętamy i dobrze wiemy o tym, że fakt, że jest to łaska trzeciorzędna, nie powoduje, że ona jest mniej ważną, gorszą lub też mniej powinniśmy się na niej skupić, aniżeli na łasce pierwszorzędnej czy też łasce drugorzędnej. Kiedy mamy się zatem radować? Kiedy? No apostoł Paweł w tym wersecie naszym podstawowym daje odpowiedź na to pytanie. Bo kiedy wrócimy do tego czwartego wersetu, czwartego rozdziału, apostoł Paweł mówi, radujcie się, kiedy? Zawsze. Radujcie się zawsze. No właśnie, co to oznacza to zawsze? No przecież w życiu chrześcijanina nie są tylko same radości, ale są też smutki. Są okresy w życiu, kiedy jesteśmy bardziej tacy podniesieni jakby na duchu, jak to się mówi, radośni, mamy chęć nawet do uśmiechu na twarzy, do żartowania, a są chwile, kiedy wydaje się, że jesteśmy bardziej przytłoczeni tymi różnymi doświadczeniami, różnymi smutkami i nie uraczył takiego człowieka w takich sytuacjach, w takich chwilach radości, przynajmniej na zewnątrz. Ale fakt, że mamy radować się zawsze, znaczy, że mamy się radować bez względu na to, co przechodzimy w naszym życiu.
Bez względu na to, co przechodzimy w naszym życiu, bez względu na to, jak ciężkie są doświadczenia. O tym sobie jeszcze też powiemy za chwilę, bo to wydaje się poniekąd abstrakcyjne. No jak przed chwilą mówisz, bracie, że przychodzą trudniejsze doświadczenia, chwile smutne, gdzie trudno jest się radować, a jednak apostoł Paweł mówi, że mamy radować się zawsze. Wtedy, kiedy jesteśmy doświadczeni, wtedy, kiedy jesteśmy karceni przez Pana, kiedy Pan daje nam lekcję, bo coś źle znowu uczyniliśmy w swoim życiu. Bez względu na to, jakie doświadczenia przechodzimy. Radość powinna być, ale znów wracam do tej naszej definicji podaną przez pastora Johnsona, definicji biblijnej, tak możemy powiedzieć. Radować się w naszym sercu i w naszym umyśle ta radość powinna być. Ona nie zawsze będzie na naszych twarzach, ale w naszym sercu i w naszym umyśle. Bez względu na to, czy warunki są sprzyjające do tego, aby właśnie się uśmiechnąć, aby wyrazić tą radość na zewnątrz, czy też nie. Ta radość zawsze powinna być w sercu dziecka Bożego. I tu jest właśnie ta różnica między doczesnym spojrzeniem i cielesnym spojrzeniem na tą radość, a między duchowym. Między cielesnym a duchowym. Zobaczmy na kilka tekstów Słowa Bożego. List do Żydów, 12 rozdział i werset 6. List do Żydów, 12 rozdział, werset 6 świętego apostoła Pawła, który napisał takie słowa. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. A więc, jeżeli przechodzimy doświadczenia, a wiemy jeszcze, że to jest z powodu moich zaniechań, z powodu mojego grzechu, z powodu mojego takiego, a nie innego zachowania, to czy w tym momencie ta radość powinna uciec z mojego serca? No nie, bo ja rozumiem, że Pan Bóg mnie każe dla mojego dobra. W związku z tym ta radość, jeżeli rzeczywiście jest radością w Panu, od Pana, to wtedy powinna być cały czas w moim sercu. W dalszym ciągu wiem, że to może trudne jest do zrozumienia, ale myślę, że dalsze rozważania nam to przekażą. Zresztą nie od dziś znamy ten temat i myślę, że bardzo dobrze też pamiętamy te słowa. Są one dla nas jedynie pewnym przypomnieniem. Ewangelia świętego Mateusza, 5 rozdział, werset 11 i 12. Ewangelia świętego Mateusza, 5 rozdział, werset 11 i 12. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Radujcie się z tego, że wchodzicie w te doświadczenia, w te cierpienia. One mają w was coś wypracować, one mają być dla was pomocą. To się dzieje z mojego dozwolenia, za moją wiedzą, Pan Bóg mówi. No, to powiedział Pan Jezus, kiedy był tutaj na ziemi, tak? Ale poniekąd możemy powiedzieć, że także to są słowa Pana Boga, bo Pan Bóg, Pan Jezus wyrażał myśli swojego Ojca, a nie myśli swoje. Zobaczmy pierwszy list Piotra, 4 rozdział, werset 13, także w tej kwestii, który daje nam także pociechę i zapewnienie. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, werset 13. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Jezusa Chrystusa. Kościół, jak pamiętamy, miał ten przywilej i bycia częścią, udział w ofierze naszego Pana, ofierze za grzech. Dzisiaj poświęceni tego przywileju nie mają, ale cierpiąc, także cierpią dla Pana, dla prawdy, dla sprawiedliwości, przechodząc różnego rodzaju doświadczenia. Zobaczmy może jeszcze jeden werset listu świętego Jakuba, 1 rozdział, werset 2. Jakub, 1 rozdział, werset 2. Tych tekstów jest dużo, dużo więcej, drodzy braterstwo, ale no nie jesteśmy w stanie wszystkich w tej chwili odczytać. List świętego Jakuba, 1 rozdział, werset 2. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy w rozmaite próby, doświadczenia, pokusy, starsze tłumaczenie Biblii Gdańskiej podaje, wchodzicie, wpadacie, czy też przechodzicie. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy w rozmaite próby wpadacie, czy też rozmaite próby przechodzicie. W doświadczeniach, jakichkolwiek, jakie by nie przyszły, rozmyślanie o Ewangelii, rozmyślanie o Panu Jezusie, rozmyślanie o Panu Bogu, rozmyślanie o łaskach, których Pan Bóg do tej pory udzielił nam w naszym życiu, o łaskach, których doświadczamy w danym momencie, w danej chwili, o świadomości, że doświadczenia, które przychodzą, są z łaski, z dozwolenia Bożego, że Pan Bóg roztacza nad nami swoje skrzydła, jak ten anioł, który czuwa nad nami i opiekuje się nad nami, jak mówi psalmista, zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją. Czy one, drodzy braterstwo, nie są pociechą? Te wszystkie słowa, które odczytaliśmy i setki innych wersetów Słowa Bożego, czy nie są pociechą, czy nie są wzmocnieniem dla nas w tych doświadczeniach? Czy one nie są źródłem właśnie tej radości, która powinna być w naszych sercach, w takich doświadczeniach, nie tylko tych smutnych, ale także i tych radosnych? Łatwo jest cieszyć się, łatwo jest radować się, kiedy jest wszystko dobrze, kiedy nie ma doświadczeń, kiedy nie ma bólu, kiedy nie ma cierpień, kiedy jesteśmy wszyscy w zgodzie między sobą, kiedy nie mam żadnych konfliktów z nikim. Jest cudownie radować się. Ale jak jest z tą radością w momencie, kiedy przychodzą takie doświadczenia? Co przeważa w moim sercu i w moim umyśle? Czy ta radość z posiadania Pana, prawdy, obietnic Słowa Bożego, z dobrodziejstw, które Pan Bóg mi udziela w moim życiu, udzielił do tej pory? Czy może to chwilowe doświadczenie, to ta sytuacja, w której się znalazłem, tak mnie przytłacza, że zapominam teraz o wszystkim. O wszystkim tym dobrym, co Pan Bóg mi już udzielił z jednej strony, a z drugiej strony o tym, co mi obiecał. Brat Golke w 1984 roku, strona 187, napisał takie słowa. Psalmy ofiarują naszym sercom radość, a naszym językom zadowolenie oraz pokazują nam, jak przez medytację nad Jego Słowem i posłuszeństwo Jego przykazaniom radować się zawsze w Panu. Psalmy, jeżeli czytamy psalmy, doświadczenia Dawida, uwielbienie dla Pana, uwielbienie dla Jego Słowa, dla zakonu Bożego. Jeżeli czytamy psalmy, czytamy Słowo Boże, medytujemy nad tym Słowem, rozważamy to Słowo i przede wszystkim jesteśmy posłuszni temu Słowu. Bo słuchać to nie znaczy, że tylko usłyszeć, ale zastosować to także w swoim życiu. Jeżeli jesteśmy posłuszni temu Słowu, jesteśmy w stanie radować się zawsze w Panu. W każdym takim doświadczeniu. A jeżeli tego nie odczuwamy, to zastanówmy się, dlaczego tego nie odczuwamy. Co stoi w naszym życiu na przeszkodzie, w moim sercu, w moim umyśle, w moim postępowaniu, że nie odczuwam tej radości, którą powinienem odczuwać. Dlaczego? Co przeważa w moim życiu? Rozmyślanie o tych rzeczach powoduje, że wszelkie doświadczenia, jakie by nie przechodziły, a myślę, że nie możemy się chyba równać z doświadczeniami, które przechodził Kościół w wieku Ewangelii. A czym były te doświadczenia dla Kościoła? Apostoł Paweł w liście do Koryntian 4 rozdziale i wersecie 17 mówi. To był krótki i lekki ucisk. Krótki i lekki ucisk, który miał przynieść dla tych wiernych, tych, którzy zwyciężyli te doświadczenia, wspaniałą, wielką nagrodę. I stąd apostoł Paweł zachęca, żeby w tych doświadczeniach, które są dla was, mówi, krótkim, lekkim uciskiem, radujcie się w tych doświadczeniach, bo przecież obietnice, które dostaliście od Boga, że będziecie w Jego Królestwie, że będziecie razem ze swoim Panem w niebie, czy one nie są większymi? Oni z tą nadzieją, z tą obietnicą szli na stos, szli na stracenie, szli na śmierć. Hus, tak? Szedł z pieśnią na ustach, kiedy mieli go spalić. Z radością, ze spokojem szli, a jeżeli pojawiała się w nich ta doza niepewności, to czy wytrwają w tych doświadczeniach, jak Serwet mówił, czy wytrwam w tych trudnych doświadczeniach, które są przede mną, kiedy moje ciało będzie płonąć, czy czasem nie wypowiem czegoś, co będzie niestosowne i niewłaściwe. Co dawało im tą siłę? Co dawało im tą radość? No właśnie ten Pan Bóg, Pan Jezus, Słowo Boże, ta wielka wiara i ufność w Pana Boga i w Jego Słowo. Co trzeba czynić i co posiadać? Jakie warunki może spełnić, aby móc zawsze radować się w Panu? Co trzeba zrobić? I znów posłużę się cytatem naszego drogiego pastora Russella, Watchtower, 1903 rok. gdzie napisał pastor Russell takie słowa. Człowiek, który mógłby zawsze radować się w Panu, musi posiadać, i wymienia teraz cztery bardzo ważne rzeczy. Człowiek, który mógłby zawsze radować się w Panu, musi posiadać wiarę w Boga, musi też mieć ufność, musi posiadać nadzieję i miłość. Bez tego on nie jest w stanie przyswoić sobie obietnic Słowa Bożego do takiego stopnia, aby mógł radować się nawet w uciskach, nawet w cierpieniach, w różnych trudnościach i doświadczeniach, gdy jest źle zrozumiany i fałszywie oskarżony, gdy jest oczerniany i szkalowany dla prawdy. Radować się w takich okolicznościach mogą tylko ci, którzy żyją blisko Pana, którzy odczuwają duchową łączność z Nim, także Jego protekcję i pieczę nad nimi, i którzy wierzą niezłomnie w Jego obietnicę, że wszystkie rzeczy pomagają do najwyższego dobra jako nowym stworzeniom. Tak napisał pastor Russell, że tylko spełniając te warunki, proste? No, odpowiedzmy sobie sami. Spełniając te warunki, możemy zawsze radować się w Panu, w każdym doświadczeniu, w każdym cierpieniu. Jeżeli posiadamy niezłomną wiarę w Pana Boga, w Pana Jezusa, jeżeli posiadamy tą wielką ufność i pokładamy ufność w nich, w moc ich działania, w ich, moc ich słowa, posiadamy nadzieję, ich obietnice, będzie zmartwychwstanie, czy nie będzie? No tak, będzie. Każdy z nas obudzony w nocy, ze snu się budzący, zapytany o to, odpowie tak, będzie zmartwychwstanie. Każdy ma takie przekonanie. Ale także wszelkiego rodzaju nadzieje i doświadczenia, które przeszliśmy w swoim życiu i których doświadczyliśmy, że Pan był z nami. Pan nam pomógł w tych doświadczeniach. Nie pozostawił nas samych sobie. Ale także i miłość. Miłość jako bardzo ważny element w życiu każdego chrześcijanina. I co więcej, ci, którzy żyją blisko Pana, ci, którzy odczuwają duchową łączność z Nim każdego dnia. Więc możemy sami siebie przeanalizować, czy czujemy tą łączność z Panem, czujemy, że jesteśmy blisko Pana, czujemy, że Pan jest z nami, czujemy, że cokolwiek by się nie działo, wierzymy, wiemy o tym, jesteśmy przekonani. To nie jest kwestia takiej może wiary, tak, że jak to nastąpi, to wierzę, że Pan będzie ze mną. Nie, ja jestem przekonany co do tego. Takie odczucie powinno być u każdego dziecka Bożego. Jestem przekonany, ja wiem, że cokolwiek by nie przyszło, Pan jest ze mną. Nieustanne zwracanie uwagi na otrzymane błogosławieństwa spowoduje, że będziemy radośni, ciesząc się ciągle. To inny cytat z manny z 26 lutego. A może zobaczmy na tą mannę z 26 lutego, ponieważ tam są też znamienite słowa. Manna 26 lutego, a więc przed nami. Niedługo będziemy czytać tą mannę. Gdzie za tekst przewodni tej manny jest właśnie list do Filipian, 4 rozdział, werset 4. Radujcie się zawsze w Panu, znowu mówię, radujcie się. I co mówi brat Russell w tej kwestii? Bardzo ciekawe słowa, które mnie bardzo długo zastanawiały. No jak? Zawsze mamy się radować, a z drugiej strony brat Russell pisze tak. Nie może być zbyt wielu radujących się chrześcijan. Nie może być zbyt wielu radujących się chrześcijan i nie mogą się oni za bardzo radować, jeśli radują się w Panu. No to wydaje się sprzeczność, bo mamy się zawsze radować, ale z drugiej strony brat Russell pisze, no nie może być zbyt wielu radujących się chrześcijan. Czy nasza radość w dzisiejszym czasie jest tą radością i pełnią radości, która będzie w przyszłości? No nie jest dokładnie taką radością. Bo ona jest poniekąd przygniatana, przykrywana czasami po jakiejś części. Ja nie mówię, że w całości, bo tak nie powinno być oczywiście, ale w jakiś sposób przygniatana różnymi smutkami. Smutkami wynikającymi właśnie z tych różnych doświadczeń życiowych, na które Pan pozwala w naszym życiu. W innym miejscu czytamy, powiemy sobie jeszcze o tym, o smutku właściwym, o smutku niewłaściwym. Smucimy się na przykład z czego? Z naszych niedoskonałości. Z tego, że jesteśmy grzeszni. Z tego, że chciałem inaczej. Chciałem tym razem inaczej się zachować w stosunku do brata czy siostry. No znowu tak się zachowałem, a nie inaczej. Chciałem w pracy powiedzieć coś więcej o Panu Bogu. No i była okazja, znowu nie powiedziałem. Albo w jakichkolwiek innych sytuacjach. To tylko dwa takie przykłady na szybko, które mi przyszły do głowy. I z tego wynika nasz smutek. Smutek ten właściwy, który Pan Bóg aprobuje, bo smucimy się z tego, że czynimy niewłaściwie, że chcemy czynić doskonale, ale jednak ta niedoskonałość powoduje, że często upadamy i zrobimy, postąpimy, powiemy coś, co jest niewłaściwe i niedobre. Pisze dalej brat Russell, to radowanie się nie musi być koniecznie hałaśliwe, ani koniecznie ciche. Wcale nie musimy skakać z radości, tak, na bębnach grać i w jakiś inny sposób obwieszczać swojej radości. Ale też niekoniecznie ta radość musi być zupełnie cicha, że wszyscy są tak pokorni i cisi, że przychodzą na zebranie i każdy siedzi cicho i albo nic nie powie, albo się nawet nie odezwie, nie uśmiechnie. To też nie na tym polega. Oznacza ono pogodę ducha, pisze dalej pastor Russell. Oznacza ono pogodę ducha, szczęście, pokój, zadowolenie czego? Zadowolenie duszy. Zadowolenie duszy. Oznacza dalej. Hałaśliwe demonstrowanie tej radości wcale nie jest konieczne, jak niektórzy wydają się błędnie sądzić. Zawsze mogą się radować tylko ci, którzy żyją bardzo blisko Pana, którzy zawsze odczuwają jedność z Nim oraz to, że Jego ochrona i opieka są nad nimi, jak również to, że pewną jest Jego obietnica, iż wszystkie rzeczy współdziałają dla ich najwyższego dobra jako chrześcijan. Takie słowa napisał nasz drogi pastor Russell. Trzeba zatem cierpieć obecnie, aby w przyszłości móc doświadczać radości z Panem w Królestwie. Radości, która w żaden sposób nie będzie przyciśnięta ani okraszona smutkiem, doświadczeniami. Możemy sobie wyobrazić warunki doskonałości. Nikogo nic nie boli, nie ma żadnych konfliktów, nie ma żadnych problemów. Ta radość jest ciągła, ta radość jest doskonała, niczym niesłamszona. A dzisiaj, bo w zależności od tego, jak kto w sobie wypracuje ten owoc w swoim charakterze tej radości, to w zależności od tego, jakie doświadczenia przyjdą, to te doświadczenia albo mogą stłamsić poniekąd tą radość, albo nie. I z tego, co powiedzieliśmy do tej pory, nie powinno tak być, że doświadczenie, które przychodzi, stłamsza tą naszą radość w naszym sercu, w naszym umyśle. Zawsze wielkość tej radości, zawsze wielkość tych obietnic, tego, co, z czego wynika ta radość, powinna być większa w naszym sercu. Nawet jeżeli tracimy bliskich. No trudno jest w takiej sytuacji śmiać się, radować się. No jak, przyjdę na pogrzeb i wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni? No nie. Każdy przychodzi ze smutkiem. Byłoby to dziwne zjawisko, prawda? Każdy przychodzi ze smutkiem. No to jest trudne doświadczenie, smutne doświadczenie. Ale jednak radość w naszym sercu powinna zwalczyć ten smutek. W jakim znaczeniu? No w takim znaczeniu, że znamy naukę o zmartwychwstaniu, że wiemy, że ten nasz bliski zmartwychwstanie, że w tej chwili przechodzimy ten smutek, ale będziemy się cieszyć niedługo jeszcze większą radością znowu, wspólnie, razem. A więc nie pojawi się od razu uśmiech na naszej twarzy. Nie będzie on. Jego nie będzie. To jest oczywiste. Ale nasze serce będzie nam mówić, że te wspaniałe Boże obietnice dają nam w tym momencie tą radość i tą pociechę. Inny cytat brata Joelego, tym razem z 69 roku, strona 7. Lud Boży nie powinien być ponury, posępny, nieszczęśliwy i stale zapłakany. Tak, no bo taki obraz w średniowieczu Kościół nominalny wypracował, pokazał u tych, którzy byli takimi ascetami, tymi takimi pobożnymi bardzo, tak, w ich ocenie. Wszystkiego się wyrzekali, niczego, tak naprawdę żadnych przyjemności życia nie zażywali. Chleb, woda, habit i przy słupie, czy gdzieś tam w jakiejś komnacie, i tak życie przebiegało. Ale pisze brat Joel, że nie tak powinien wyglądać lud Boży. Nie jest to wolą Bożą względem niego, ale przeciwnie. Lud Boży powinien być zawsze wesoły i pełen zadowolenia. Powinien posiadać tą radość. Podstawą takiego stanu powinna być wiara w Słowo Boże, które ustawicznie lud Boży powinien spożywać i nim się karmić.
łącznie z ich społecznością z Panem, która będzie stałym podłożem do chwały i dziękczynienia. Radość nowego umysłu będzie stale silniejsza i bardziej podobna do radości Bożej, starając się o wzajemne budowanie się w najświętszej wierze i w podobieństwie charakteru naszego Odkupiciela. Powtarza brat Jolly te myśli, które powiedział nam pastor Russell. Słowo Boże, wiara w Słowo Boże, w obietnice Boże, ale także ciągłe spożywanie, karmienie się tym Słowem. Czyli ta wspólna relacja z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. Jeżeli nie ma tej relacji, nie ma łączności z Panem Bogiem, to czy można oczekiwać opatrzności Bożej? Czy można oczekiwać Jego wsparcia? Czy można oczekiwać Jego pomocy? No. Trudno w takiej sytuacji tego wymagać, czy oczekiwać. Może nie wymagać, tylko oczekiwać. Psalm 119, werset 111. Psalm 119, werset 111 mówi takie słowa. Wziąłem Twoje świadectwa jako wieczne dziedzictwo, bo są radością mojego serca. Pisze psalmista. Psalm 119, werset 111. Wziąłem Twoje świadectwa jako wieczne dziedzictwo, bo są radością mojego serca. Czy Słowo Boże jest radością mojego serca? Prorok Jeremiasz, 15 rozdział, werset 16. Jeremiasz, 15 rozdział, werset 16. Gdy się znalazły Twoje słowa, zjadłem je, a Twoje słowo było dla mnie weselem i radością mojego serca. Twoje słowo było dla mnie weselem i radością mojego serca. Nazywam się bowiem Twoim imieniem, Panie Boże Zastępów. Czy coś więcej trzeba dodać do tych myśli? No i bardzo dobrze znany nam tekst, już teraz nie będę tego odczytywał, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, werset 16, w kontekście miłości. Jak się przekonamy jeszcze dalej do zupełnej radości w Panu, potrzebne jest całkowite poświęcenie się dla Pana. Całkowite. Nie połowiczne, nie częściowe, ale całkowite. Mówimy tu o radości, ale istnieje także jej przeciwieństwo, czyli smutek. To, co przed chwilą wspomnieliśmy, że istnieje smutek właściwy i smutek niewłaściwy dla ludu Bożego. Zobaczmy tylko na teksty Słowa Bożego o tym mówiące. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, werset 10. Drugi list do Koryntian, świętego apostoła Pawła, 7 rozdział, werset 10. Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje. Lecz smutek według świata przynosi śmierć. Smutek według świata przynosi śmierć. Smutek według Boga przynosi pokutę. Bo zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy grzeszni, niedoskonali, że źle postępujemy, znowu coś źle uczyniliśmy, smucimy się z tego, chcemy to naprawić, chcemy pokutować, chcemy być lepszymi. Staramy się ciągle w swoim życiu się naprawiać. I jeszcze jeden werset z listu do Żydów, 12 rozdział, werset 11. Żydów, 12 rozdział, werset 11. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. To, co powiedzieliśmy. Każde karanie nie wydaje się na początku radosne, ale smutne. Każde doświadczenie, każda przykrość. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli wyćwiczeni. Czyli to doświadczenie, jeżeli wniosło coś do rozwoju naszego charakteru, dodało cegiełkę, spowodowało, że ten owoc, który z zalążka zaczął się rozwijać, staje się coraz większy pod wpływem tego słońca prawdy, warunków atmosferycznych, czyli warunków ducha, życia chrzześcijańskiego, no to te nasze owoce, owoce naszego charakteru stają się coraz piękniejsze, coraz wspanialsze, pomimo właśnie czy w wyniku tych doświadczeń, dzięki tym doświadczeniom. Jednak smutek nigdy nie powinien przewyższać radości. Nigdy. Pan Jezus także doświadczał smutku. Pamiętamy? Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, werset 38, gdzie nasz Pan Jezus powiedział takie słowa. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, werset 38. Wtedy Jezus powiedział do nich, smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Smutna. Odczuwał także smutek nasz Pan. Komentarz Manny 10 maja, nie będę teraz już odczytywał z uwagi na upływający czas, ale też bardzo ciekawe myśli tam Suzy Pańscy podają właśnie w tej kwestii, odnośnie tego, że ta radość zawsze powinna przewyższać ten smutek, w jakimkolwiek doświadczeniu byśmy się nie znaleźli. Możemy powiedzieć o trzech źródłach naszej radości. Pierwsze, z rzeczy, z dobrodziejstw, których Pan Bóg obiecał nam na przyszłość, z obietnic Bożych. Drugie, z rzeczy tych, które dzisiaj otrzymujemy od Pana Boga, z obecnych błogosławieństw i z rzeczy tych, które otrzymaliśmy już w naszym życiu, czyli z rzeczy przeszłych, które otrzymaliśmy od Pana. Oczywiście cały czas patrzymy na tą radość i na te wszystkie rzeczy z punktu widzenia duchowego, nie cielesnego. Rozpatrzmy to na przykładach, które są, myślę, najlepszym nauczycielem i najlepszym przykładem w każdych myślach, w każdych rozważaniach. Jak to się działo w takim razie, drodzy braterstwo, w wiernych wieku Ewangelii? Jak to się dzieje u świata z tą radością? Ale także jak powinno wyglądać, czy jak wygląda wśród ludu Bożego w dzisiejszym czasie? W wiernych wieku Ewangelii, czyli kiedy patrzymy na przeszły czas, widzimy, że ci wierni posiadali wspaniałą obietnicę, to co już też powiedzieliśmy sobie dzisiaj, otrzymania natury boskiej. Chwały razem z naszym Stwórcą. Czy mogła być lepsza obietnica, wspanialsza obietnica? Tak jak my dzisiaj mamy obietnicę życia wiecznego na ziemi. Może być wspanialsza obietnica i lepsza? No, zastanówmy się. Jestem przekonany, że każdy odpowie, że nie. To jest najwspanialsza obietnica, jaką człowiek może posiadać. Żyć wiecznie w szczęśliwości. A wierni w wieku Ewangelii mieli tą nadzieję życia w niebie razem ze swoim Panem i Stwórcą. Drugi list Piotra, 1 rozdział, werset 4 o tym wspomina. Wielkie i kosztowne obietnice, które nam są darowane. List do Rzymian, 8 rozdział, werset 17. Jeśli dziećmi, wtedy dziedzicami, tak? Współdziedzicami Bożymi. Jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. A więc wspaniała obietnica, którą mieli przez cały wiek Ewangelii. Szli na śmierć z radością w sercu, a nawet z radością na ustach, z pieśnią na ustach. Nieraz, jak widzieliśmy zapewne różnego rodzaju filmy, gdzie pokazywano, ale to z opisów także, to nie tylko, że z filmu, bo to film może być przekazem takim czy innym, tak? Ale z różnych opisów, kiedy czytamy, gdzie bracia byli posyłani na śmierć, na areny, lwom, dzikim zwierzęciom na pożarcie. Oni stali, czekali, wiedzieli, że za chwilę umrą, śpiewali pieśni. No wyobraźmy sobie, jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji. Tak jak Pan, pili kielich radości, ale także pili kielich smutku. Ale wielkość radości o wiele przewyższała tą głębię smutku. Wiedzieli, że umrą, ale że będą razem ze swoim Panem w niebie, że zmartwychwstaną. Wierzyli w to gorąco. Gdyby nie mieli takiego przeświadczenia, drodzy braterstwo, na pewno by takiej postawy w swoim życiu, w ostatnich chwilach swojego życia nie wykazywali. I dlaczego? No właśnie dlatego to, co przeczytaliśmy wcześniej u apostoła Pawła. Powiedzieliśmy, drugi list do Koryntian 4,17, ponieważ to był krótki i lekki ucisk. W jaki sposób u świata ta radość jest widoczna? No właśnie, moglibyśmy tutaj wiele opowiadać tak naprawdę w tej kwestii, jak świat postrzega dzisiaj tą radość i z czego się raduje. Co jest powodem radości dzisiaj dla ludzi, którzy nie znają Pana Boga? Jest to przykry obraz i smutny obraz, nieszczęśliwy obraz dla tych, którzy nie znają Pana Boga, bo tak naprawdę jakiekolwiek doświadczenie, które przychodzi w ich życiu, potrafi ich załamać. Załamuje, bo ta chwilowa radość, której doświadczyli przed chwilą w swoim życiu, czy to przez ostatni weekend, może miesiąc, nie wiem, może rok, w wyniku jakiejś rzeczy, jakiejś doczesnej, cielesnej rzeczy, nie jest w stanie dać im tej pociechy, tej radości w sercu, która przetrwa wszystko w tych trudnych doświadczeniach, które przychodzą na nich w ich życiu. Świat zazna dopiero radości w przyszłości, prawdziwej radości, radości w Panu, zazna dopiero w przyszłości. Jak czytamy Objawienie 21 rozdział, werset 4, gdzie objawiciel mówi, że Bóg wtedy otrze wszelką łzę z oczu ich. Płaczu już więcej nie będzie. Niczego. Wtedy ludzie dostrzegą, zrozumieją tą prawdziwą radość. Izajasz 35 rozdział, werset 10 także wskazuje na ten czas, kiedy będzie otwarta ta święta droga, gościniec świętobliwości, w
Wtedy ludzie zrozumieją tak naprawdę i odczują prawdziwą radość. Prawdziwą radość. Nie z tego, co dzisiaj osiągnąłem, co zrobiłem, z tych rzeczy doczesnych, ale co jest prawdziwą podstawą radości. A jak to w ludzie Bożym powinno wyglądać z tą radością? Co stanowi nasze radości? Z czego one wynikają? Czy jest to obecne życie? Czy jest to to, co posiadamy w dzisiejszym czasie? Dom, rodzinę, samochód, pracę? Czy to jest podstawą radości chrześcijanina? Nie. Odpowiadamy, że nie. Oczywiście cieszymy się i radujemy się z tego, co Pan nam udziela w naszym życiu. Z tego, że posiadamy wspaniałą rodzinę. Cieszymy się z tego, że Pan zapewnia nam dach nad głową. Cieszymy się z innych warunków życiowych i bytowych. Ale te elementy nie są podstawą naszej radości serca i umysłu. Wiemy, że one są od Pana. Dziękujemy za to Panu. Bo nic nie mamy sami od siebie, co byśmy tutaj sami wypracowali albo zdobyli. Ale one, te rzeczy ziemskie i cielesne, nie są podstawą naszej prawdziwej chrześcijańskiej radości. Błogosławieństwa i nadzieje, jakie Pan obiecał na przyszłość, te, które dopiero nadejdą, czy one nie są podstawą naszej radości? Czy one nie powodują w nas radości serca? Brat Golke napisał tak w 1982 roku. Antytypowi cudzoziemcy i eunuchowie mają liczne powody do radości i triumfu w tym życiu. Ta radość będzie jednak wzrastać i będzie większą przez wieczność ponad radość niepoświęconych quasi wybranych i niewybranych w tysiącletnim i po tysiącletnim przybytku lub świątyni. Dzisiaj już mamy przywilej i możliwość radowania się, kształtowania tego owocu radości w naszych sercach i w naszych umysłach i korzystania z tej radości przede wszystkim. Korzystania z błogosławieństw tej radości dzisiaj, dla nas, indywidualnie. A jeżeli będziemy kształtować ten owoc, to w tysiącleciu i po tysiącleciu ta nasza radość, jeżeli z tego skorzystamy i wypracujemy odpowiednio ten owoc, będzie większą będzie, aniżeli radość niepoświęconych, quasi wybranych i niewybranych w tamtym czasie. Sobie możemy tylko wyobrazić ten czas, kiedy ludzie będą dopiero poznawać Pana Jezusa, Pana Boga, kiedy będzie rzesze ludzi będą opowiadać ludziom właśnie o Panu Bogu, o Panu Jezusie, a my już będziemy to wiedzieć. My już będziemy to mieli w swoich sercach, w swoich umysłach. Będziemy, no my już znamy Pana Boga, Pana Jezusa. Z radością będziemy chcieli opowiedzieć innym o Nim. Są jeszcze inne powody do radości i możliwości jej okazywania. Mamy radość z tego, że się tutaj spotykamy. Cieszymy się, że jesteśmy jedną społecznością i że jesteśmy tutaj? No oczywiście, że tak. Co widać po naszych rozmowach, po naszych uśmiechach, po naszych spojrzeniach, po naszych odczuciach, które wyrażamy. Cieszymy się, radujemy się z warunków, które Pan Bóg nam tutaj także stworzył. No tak, cieszymy się. Także i z tych warunków, które Pan stworzył. Ale przede wszystkim łączy nas radość z prawdy. Radość ze zrozumienia tej prawdy. Że tak jak Pan Jezus modlił się za apostołami do swojego Ojca w Ewangelii Jana 17 rozdziale, aby Ojcze, oni byli jedno, tak jak i my jesteśmy jedno. Tak samo i my cieszymy się, że mamy to samo spojrzenie na prawdę, na Pana Boga, na Pana Jezusa, to samo zrozumienie ich samych, ich dobrodziejstw, ich błogosławieństw, że możemy rozumieć długość, szerokość, wysokość boskiego planu wieku, kiedy go rozważamy w szczegółach. Rozważaliśmy, rozważamy, cały czas poruszamy w naszych badaniach, w naszych rozmowach różnego rodzaju elementy i wątki z tego właśnie planu Bożego. Kiedy rozmawiamy, mówimy o obietnicach na przyszłość życia wiecznego, kiedy mówimy o radości ze służby, także głoszenia tej Ewangelii, opowiadania tej Ewangelii, kiedy bracia opowiadają, miałem taką miłą przyjemność opowiedzenia, a tam koledze, czy tam w pracy, czy tam jeszcze komuś innemu o Panu Bogu, o Panu Jezusie, o Ewangelii i radują się z tego, cieszą się z tego, żyją tym. Tak jak prorok Jeremiasz w 20 rozdziale w wersecie 9 mówił, że Słowo Boże było w jego kościach, którego nie mógł zatrzymać. Nie mógł zatrzymać. On musiał o tym powiedzieć, musiał coś zrobić, musiał zareagować. Musiał. To było w nim. Wszelkiego rodzaju formy służby, drodzy braterstwo, dla Pana, dla braci, czy to w zborze, czy indywidualnie. Pomaganie chorym, odwiedzanie chorych, pomaganie, czy też wspólne organizowanie uczty duchowej, czy to wszystko nie powoduje w nas radości? Radości właśnie tej w Panu, radości, która jest podstawą, której podstawą jest nasz Pan, Słowo Boże, Biblia. Ale także indywidualnie badanie Słowa Bożego. Wspólne badanie Słowa Bożego na naszych badaniach beriańskich z naszej społeczności braterskiej. Czy też przygotowywanie się na zebrania w naszym domu. Czy robimy to z radością, czy też nie. Radość z możliwości uczestniczenia w zebraniach. Radość z tego, że znowu Cię widzę, bracie czy siostro. No jak się nie uśmiechnąć, jak nie okazać radości w danym momencie, że znowu widzę mojego brata czy siostrę. Znowu się spotkaliśmy. Pan dał nam kolejny dzień w naszym życiu, że znowu możemy się spotkać. Że znowu możemy oglądać swoje oblicze. Możemy wspólnie rozmawiać o Panu Bogu. Można ją okazywać, tą radość, poprzez witanie się na zebraniu. Można przywitać się bardzo serdecznie z bratem czy siostrą. Albo można tylko tak przejść, nie wiem, szturchnąć się łokciem, czy tam jakoś się tam klepnąć, nie? No, różne spojrzenia mogą być w tej kwestii. W różnych gestach, w różnych uczynkach, w różnych spojrzeniach, w różnych słowach. Ale także odczuwamy radość z tego, że zawsze mogę liczyć na moją duchową rodzinę. Że kiedy przechodzę cierpienia, doświadczenia, to wiem, że brat czy siostra jest gotowa także, aby nieść tą pomoc mnie samemu. Stąd też właśnie ta radość z tego, że posiadam tą rodzinę duchową. Cieszę się z tego. Jestem w stanie z radości wykrzyczeć ten fakt, że posiadam moich kochanych braci i sióstr. Mój zbór, nie żaden inny. Mój zbór, moich braci i sióstr, z którymi bardzo się cieszę, że mogę przebywać, z którymi cieszę się, że jestem. Radość także odczuwamy z faktu, że bracia się rozwijają duchowo, że budują się, ale także będziemy odczuwać smutek, kiedy następuje coś odwrotnego. No i potem dalsze oczywiście kroki, już nie wspominam teraz o tym, kwestii pomocy takiej osoby, ale to już jest inny temat. Wspólne spotykanie się, wspólne gościny, rozmowy o Słowie Bożym, radości z przebywania służb duchowych, z ogromu literatury prawdy, którą posiadamy. To jest, drodzy braterstwo, to są między innymi podstawy naszej radości. To, z czego cieszymy się, z czego radujemy się. Radość z tego, gdy zwyciężamy w doświadczeniach. Smutek wtedy, gdy upadamy. Radość z tego, kiedy widzimy, kiedy słyszymy, że nasz brat, siostra na lekcji świadectw wstaje i mówi: miałam takie doświadczenie. Zwyciężyłam. Udało mi się przezwyciężyć trudności. Cieszymy się, radujemy się z tą osobą. No, smucimy się wtedy, kiedy się nie udało. Ale także zachęcamy się i pocieszamy, żeby nie upaść, żeby nie zniechęcić się, ale żeby dalej próbować w naszym poświęconym życiu, w naszym boju iść do przodu. Wszystko to czynimy na poczet przyszłości. Wszystko to robimy na poczet kształtowania tego wspaniałego owocu radości. Tego owocu radości, który kształtujemy, pielęgnujemy i rozwijamy w naszym charakterze. Drodzy braterstwo, jeszcze dwa słowa na koniec dotyczące dwóch skrajnych przypadków dotyczących radości. Pierwszy to jest wtedy, kiedy tej radości nie ma. Kiedy nie ma tej radości w Panu, w naszym sercu czy w umyśle jakiejś jednostki, bo ja nie widzę, żeby ktoś z braci tutaj nie posiadał tej radości. W czym się to objawia? Objawia się na przykład poprzez melancholię, poprzez przygnębienie, poprzez ten niewłaściwy smutek. W tym objawia się między innymi brak radości w Panu, w naszym charakterze. Ale także drugie zjawisko może wystąpić, polegające na tym, że ta radość jest tak jakby zbyt mocno rozwinięta. Brat Johnson nazywa to łaską przesadzoną. I na czym to polega? Polega to na tym, że ta dobra cecha, ta radość jest nadużyta lub wypaczona.
I wtedy posiadamy nadmierną radość zewnętrzną, cieszymy się rzeczami światowymi lub zdeprawowanymi, posiadamy niestosowną wesołość. O, spotykamy się, same dowcipy, same żarty. I to jeszcze niestosowne. Można byłoby dodać do tego wszystkiego, tak? I całe nasze życie, wszystkie nasze spotkania, żarty, dowcipkowanie, zakładanie takiej maski trochę na nas samych, żeby nie pokazać naszego wnętrza. Inny cytat. Radość nie potrzebuje przejawiać się w hałaśliwych demonstracjach, jak to niektórzy błędnie mniemają. Wcale prawdziwa radość, radość w Panu tego nie potrzebuje. Nasze radowanie ma być w sercu, lecz okazywanie tejże radości jest oczywiście bardzo mile widziane przez każdego z nas indywidualnie. Miło jest, kiedy spotykamy się, kiedy, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, witamy się i ktoś z radością nas wita, prawda? Pokazuje, że rzeczywiście cieszy się społecznością z nami. No jeżeli tego nie ma, to takie sztuczne, to jesteśmy znowu, no dobra. No to inaczej odczuwamy taki entuzjazm, czy taki brak entuzjazmu, a inaczej, kiedy rzeczywiście ktoś z taką radością, entuzjazmem, zaangażowaniem podchodzi do każdej społeczności, każdego spotkania, każdego przebywania wspólnie ze sobą. Przecież także nasz brat Russell napisał: strzeż nogi twojej, gdy idziesz do domu Bożego. Zwróć uwagę, dokąd idziesz. Nie idź do domu Bożego, jak gdybyś szedł na targ lub na miejsce rozrywki. Nie bądź skłonny ku dawaniu ofiar ludzi głupich. Zdaje się, że to odnosi się do śmiechu, lekkomyślności, niemądrych rozmów i żartów. Czyli właśnie tej takiej radości przesadzonej, tak? Czyli jestem już tak radosny, ta radość jest we mnie taka wspaniała, tak duża, że już teraz nie tylko, że raduję się, ale wyśmiewam wszystkie rzeczy, które są dookoła. Powiedzieliśmy już, drodzy braterstwo, że radość w Panu odnosi się do sfery ducha. Zatem, jeżeli tylko ją posiądziemy, nikt z ludzi nie będzie w stanie nam jej odebrać. Nikt. Jeżeli posiądziemy radość wypływającą z ducha, której podstawą jest Słowo Boże i nasz Pan, nikt nie będzie w stanie zachwiać naszej radości. Każde doświadczenie, które przyjdzie, będzie nam łatwiej przejść. Bo ta radość, będąca w głębi naszego serca i umysłu, zawsze będzie nam podpowiadać, że to doświadczenie jest przejściowe, jest chwilowe, że ono ma nam pomóc, że ono nie jest po to, żeby nas dobić, zgnębić, jak robaka czasami ktoś wbije w ziemię, zgniecie. Nie, nie po to, tylko żeby nam pomóc. I o tym powiedział nasz Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale i wersecie 28. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, werset 28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Człowiek nie jest w stanie zabić naszego ducha. Nie jest w stanie. Więc starajmy się, drodzy braterstwo, aby ta radość w nas rzeczywiście była radością pochodzącą od Pana. Dlaczego? Dlatego, że powinna i wynika ona z prawdy i wynika ona od Pana. Przed poświęceniem nie były możliwe do osiągnięcia te błogosławieństwa wypływające z tej prawdziwej radości dla nas. Nie były możliwe. To jest przywilej osób poświęconych, tak jak powiedzieliśmy sobie w tych rozważaniach. Dlatego pamiętajmy i wprowadzajmy w czyn słowa apostoła Pawła, które dzisiaj rozważyliśmy. Zawsze się radujcie. Radujcie się zawsze w Panu, tak jak czytaliśmy na początku. Niech słowa tego tekstu, te rozmyślania, te rozważania będą na naszej pamięci przez całe nasze życie. Dzisiaj, jutro, pojutrze, przez cały czas, dopóki nie przyjdzie Królestwo naszego Pana. Dopóki nie zostaną usunięte wszystkie złe rzeczy z ziemi, wszystkie smutki, wszystkie doświadczenia, wszystkie prześladowania. Dopóki to nie zostanie usunięte, bo wtedy, powiedzieliśmy, ta radość będzie zupełna i pełna. Jeżeli będziemy wierni do końca w swym poświęceniu, Pan ostatecznie udzieli nam zbawienia i Królestwa Bożego, czego z całego serca braterstwu życzę i dziękuję za te wspólne rozważania.